poniedziałek w Polskim Radiu PIK.
Radio Planet i Komet.
Gdzie leży bliski kosmos i czy to daleko stąd? Wiemy i powiemy. Ponadto Słońcu i Księżycowi nałożymy niezwykłą koronę. Zajrzymy w głąb małego obłoku Magellana i zdradzimy pierwsze szczegóły tegorocznego astrofestiwalu.
Radio Planet i Komet.
W poniedziałek, 22 maja po 21.
Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium
i Piotr Majewski. Planety małpa radiopik.pl.
Słuchaj w Polskim Radiu PIK.
W klimacie elektro-trip popu zabrzmi nam dzisiejsze Radio Planet i Komet, a zaczynamy od naszej radioplanetaryjnej klasyki. Micro Music i Słonecznik to nasza majowa jazda obowiązkowa.
Tu Radio Planet i Komet. Temat miesiąca.
Według powszechnie stosowanej definicji terminem bliskiego kosmosu określamy strefę rozciągającą się na wysokości od 17 km nad Ziemią do 100 km, gdzie znajduje się umowna granica otwartej przestrzeni kosmicznej. W tym obszarze operują entuzjaści m.in. balonów stratosferycznych czy rakiet własnej konstrukcji. W sobotę fani bliskiego kosmosu zjechali do Torunia na międzynarodowe spotkanie pod nazwą Near Space Conference. Zajrzała też tam Ada Andrzejewska.
Piotr Zieliński, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
Zjeżdżają się tu amatorzy, ale również osoby, które poważnie zajmują się rakietami i wypuszczaniem balonów stratosferycznych, badaniem górnych warstw atmosfery i tak naprawdę początka kosmosu. Jakie panują tam warunki, czy mogą one nam w czymś pomóc? Bo to jest bardzo interesująca przestrzeń do badania, a tak naprawdę mało poznana, bo poznana jest bardzo nasza planeta i również przestrzeń kosmiczna, w którą wysyłamy różnego rodzaju sondy i satelity. Natomiast ten obszar właśnie pomiędzy, kilkadziesiąt kilometrów nad naszymi głowami, jest jeszcze słabo poznany, dlatego warto go badać i eksplorować.
Dawid Pieper, od drugiej klasy podstawówki interesowałem się astronautyką, w szczególności fizyką, astrodynamiką, mechaniką orbitalną. Kiedy byłem w pierwszej liceum, zacząłem projekt, który miał na celu stworzenie rakiety, który to projekt trwa do dziś. Ja tutaj przede wszystkim przyjechałem, żeby poznać różne inne projekty. Warto też posłuchać, co tutaj różne uczelnie robią. Projekty balonowe, o których przyznaję, nie mam aż tak dużej wiedzy, ponieważ nigdy balonami się nie zajmowałem. Więc fajnie jest posłuchać o tym, co inni badają, jakie eksperymenty robią, i przede wszystkim to mnie zainteresowało, żeby tu przyjechać.
Oprócz właśnie samej konferencji startuje taka misja stratosferyczna, wypuszczony balon, który podniesie ciężar o mniej więcej wadze 2 kg i leciał na około 30-40 km do góry. Następnie balon tak mocno się rozciągnie, że pęknie, i ten ładunek, który ze sobą niesie, spadnie na ziemię na spadochronie. Cała ekipa, która przygotowuje tę misję, będzie musiała jechać za tym ładunkiem i go zebrać. Oprócz samej konferencji odbywają się warsztaty, które prowadzą nasi partnerzy z Czech, Węgier i Słowacji. Warsztaty właśnie dotyczą spraw, w jaki sposób możemy śledzić taki balon, który leci, w jaki sposób planujemy taki eksperyment, co warto jest zbadać. No i oprócz tego przygotowaliśmy atrakcje dla takich osób z zewnątrz, które nie uczestniczą w konferencji i warsztatach, ale mogą przyjść, puścić rakietę wodną, zagrać w kosmiczną grę.
Teraz musi pan balonik puścić, i żeby przynajmniej ponad lampę się wzniósł. Musi pan... O!
Ja miałem niską orbitujący.
Marta Rulka, Centrum Nowoczesności MUN Wiedzy. Jest to gra, można powiedzieć, troszkę strategiczna. Trzeba sobie troszkę pomyśleć, w jaki sposób można dotrzeć do mety. Możemy wcielić się w samolot, balon albo w rakietę. Dostajemy karty, przesuwamy sobie pionki po planszy.
Przyswajanie wiedzy za pomocą tej gry, tak?
Tak, oczywiście mamy wyzwania. Wyzwania to są zadania do wykonania, na przykład wystrzelenie rakiety, czy też przekłucie balonu w taki sposób, żeby nam nie pękł. Także zadania też nam pomagają w zrozumieniu pewnych zjawisk fizycznych na przykład.
Pokazuję, jakie mam karty, i w zależności ile z punktów, to tyle mogę przeskoczyć na dane pole.
Ty jesteś czym? Samolotem, tak?
Samolotem, tak.
Ja jestem rakietą.
A tutaj jest balonik. Ciekawe jest potem, że podzielona na ściał rakiet, ale tutaj mi się też to podoba.
Piotr Ciechanowski, jestem pracownikiem Centrum Nowoczesności MUN Wiedzy w Toruniu. Mamy stanowisko z wyrzutniami. Możemy strzelać z butelek napełnionych wodą, nawet na odległość do 35 metrów. Butelka jest jeszcze dodatkowo obciążona. Zatykam butelkę korkiem.
Wkładamy ją do takiej rury.
No i teraz pompujemy.
No, prawie do celu doleciała.
Sylwia Ziółkowska, jestem informatorem w Centrum Nowoczesności MUN Wiedzy. Sklejamy rakietę, którą umieścimy z jednej strony rury, czyli musimy mieć rulonik.
Z papieru normalnie.
No i oczywiście musi być też daszek. Mamy wężyk, włożymy go do rury, a z drugiej strony mamy rakietę.
Czyli butelka na ziemi, pani trzyma rakietę, a ja
tak,
skaczę,
a pani
tak?
Całe siły musi skoczyć na butelkę.
Dobrze. 3, 4.
O, właśnie. Może siła wyrzutu jest mniejsza, no ale rakieta leci.
2 metry poleciała.
A 2 metry to kosmos najbliższy. Adriana Andrzejewska, pięknie dziękujemy za relację. A teraz czas na rozmowę.
Gość Radia Planet i Komet.
Maciej Jakimiec, animator konferencji Near Space w Młynie Wiedzy w Toruniu.
Witam serdecznie.
Jeżeli mówimy Near Space, to dosłownie tłumaczymy to jako bliski kosmos, ale znaczenie tego pojęcia jest znacznie szersze, jak sądzę.
Tak, oczywiście. My bardzo często zadajemy sobie pytanie, czy odpowiednio dużo wiemy o tym, co tak naprawdę nas otacza w tym takim właśnie pojęciu bliskiego kosmosu. Dlatego, że bardzo dużo czasu poświęcamy jako ludzkość na to, żeby przygotować pierwszą misję na Marsa, czy żeby polecieć ponownie na Księżyc. Natomiast zadaliśmy sobie pytanie, czy odpowiednio dużo wiemy o tym, co nas otacza. I właśnie odpowiedzią na to jest nasze spotkanie w Młynie Wiedzy. To już druga edycja i bardzo się cieszymy, że Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy przyjmuje konferencję ponownie, jest współorganizatorem.
Okazuje się, że niemało jest ludzi zainteresowanych bliskim kosmosem. Dlaczego? Z czego to wynika?
Oczywiście, jest nas zupełnie spora grupa w Polsce, ale nie tylko, dlatego że gościliśmy również gości z krajów sąsiednich, z Czech, Słowacji, Węgier, jak również z Holandii czy Danii. Wynika to z tego, że jest to coś, co tak naprawdę wcześniej czy później, do czego dochodzimy, tak? To właśnie to pytanie o to, w jaki sposób odpowiednio niewielkim budżetem bywać w tych miejscach, gdzie niewiele osób może bywać, czyli troszeczkę powyżej tych 11 tysięcy metrów, gdzie latamy samolotami, lecąc na wakacje, czy troszeczkę powyżej 17 tysięcy, gdzie latają piloci wojskowych samolotów, a pozostała przestrzeń, ta dzieląca nas od tej prawdziwej granicy kosmosu, to jest to miejsce właśnie, które my chcemy odwiedzać, które odwiedzają regularnie studenci polskich uczelni, właśnie dzięki platformom stratosferycznym, czyli wysyłaniem balonów stratosferycznych, czy na przykład poprzez również eksplorację przy pomocy amatorskich rakiet.
Ostatnio sporo się mówi o tym, w jaki sposób Polska mogłaby się wpisać w eksplorację kosmosu. I tak, z jednej strony na Księżycu, czy gdzieś tam nawet na zewnętrznych rubieżach Układu Słonecznego, mówiąc kolokwialnie, jest już pozamiatane, bo rządzą Amerykanie, Rosjanie także, Chińczycy mają coraz więcej do powiedzenia. Czy to miałoby oznaczać, że ta bliska sfera kosmosu to miałaby być domena właśnie między innymi Polski?
Ja myślę, szczególnie polskiej myśli technicznej, dlatego że polscy naukowcy i konstruktorzy biorą udział w wielu przygotowaniach misji, które później są właśnie realizowane pod szyldem czy pod flagą amerykańską. Natomiast tak naprawdę bardzo wiele konstrukcji i elementów różnych lądowników czy sprzętu, który jest wykorzystywany w trakcie, jest właśnie konstrukcji polskiej. Również Polacy przodują w konstrukcjach, które związane są na przykład z amatorskimi satelitami, czyli z tym, co możemy wysłać, a później czerpać przez lata informacje, którą taki satelita zbiera dla nas.
Jak duży jest udział polskiej myśli czy polskiej innowacyjności w tym, nie zawaham się użyć stwierdzenia, przemyśle bliskiego kosmosu?
Powiem szczerze, że za chwilę będzie o nas, Polakach, bardzo głośno, dlatego że chociażby studenci z Politechniki Wrocławskiej zajęli się bardzo nietypową dziedziną pozyskiwania surowców z kosmosu. Jest to jakby zupełnie nowatorska myśl i ich ostatnie eksperymenty wykonane w ramach projektu Rexus-Bexus prowadzonego przez Europejską Agencję Kosmiczną dowiodły, że polscy studenci z Wrocławia potrafili skonstruować kosmiczną wiertarkę, która została wysłana w przestrzeń kosmiczną i dokonała pierwszych wierceń. Co będzie efektem tego kopalnictwa kosmicznego, dowiemy się pewnie wkrótce.
No, ale to już jest strefa tego trochę dalszego kosmosu, te wiercenia. Czy to jest tak, że studenci z Wrocławia zaczynali właśnie od tych kilkudziesięciu kilometrów nad ziemią, od lotów stratosferycznych? Jak to było?
Dokładnie tak było, bo we wcześniejszej edycji ci sami studenci brali udział w projekcie misji balonowej, gdzie dokonywali podobnych eksperymentów, ale troszeczkę na niższej wysokości, właśnie w tych granicach, powiedzmy, tych 20-40 tysięcy metrów. Myślę, że doświadczenie, które zdobyli w latach poprzednich, zaowocowało tym, że po pierwsze mieli pomysł, a po drugie wiedzieli, jak to zrealizować.
Near Space sprowadza się w takim zawężonym rozumieniu do lotów balonami stratosferycznymi. I ktoś, kto stoi z boku, może sobie pomyśleć, no tak, no puszczają te baloniki gdzieś tam w górę na 30-40 kilometrów, może zrobią parę zdjęć i jaki z tego pożytek dla nauki?
No, ja myślę, że to już troszeczkę powoli wykracza, czy wykraczało już poza ten taki właśnie schemat, kiedy głównym zajęciem osób, które chciały wysłać coś w głąb stratosfery, było właśnie dodanie aparatu fotograficznego czy kamery i pozyskanie bardzo fajnego materiału. Natomiast teraz bardzo często do tych kapsuł dodajemy różne eksperymenty we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, z Politechniką Wrocławską, ze studentami z Gdańska, ze Szczecina. Są to eksperymenty z wysyłaniem pierwszych jakichś mikroorganizmów, mam tutaj na myśli na przykład niesporczaki, takie bardzo niewielkie, widoczne pod mikroskopem organizmy, które żyją sobie gdzieś w klimatach, które jakby są bardzo podobne do tego, co możemy spotkać właśnie w obszarze bliskiego kosmosu, czyli bardzo niska temperatura, coś, co tak naprawdę sprzyja tylko tym najbardziej silnym organizmom i właśnie takie eksperymenty też są realizowane.
Czy mam rozumieć, że wasza działalność może być spożytkowana na przykład w rolnictwie?
Ja myślę, że na nawet jest pożytkowana w ten sposób, może nie dokładnie tak jeden do jednego, że to się przekłada nasz eksperyment od razu na jakiś rozwój, nie wiem, spraw związanych z uprawą roślin, natomiast absolutnie studenci czy pracownicy naukowi uczelni, którzy z nami współpracują, bardzo często później są autorami rozwiązań, które wchodzą do po prostu do życia powszechnego.
Innowacyjność to jest słowo, które robi zawrotną karierę i jest wręcz obowiązujące także na salonach politycznych. Związki nauki z przedsiębiorczością, z tym, żeby wysnuć z tego dla gospodarki jakieś korzyści, żeby wysnuć z tego korzyści dla nauki jako takiej w postaci nowych technologii. Jak tutaj ten near space może się znaleźć? Jak może się wpisać w te trendy?
To jest temat bardzo szeroki. Przede wszystkim na pewno brak w Polsce jeszcze rozwiązań, takich nawet prawnych, jak przenosić te rozwiązania, które są wypracowywane w ramach pracy naukowej, i jak łączyć to potencjalnie później z komercjalizacją tych rozwiązań, czyli z biznesem tych rozwiązań. Jeszcze nie za bardzo mamy w Polsce, próbujemy coś naśladować, ale to są takie, jeszcze bym powiedział, raczkowanie w temacie. Natomiast przede wszystkim bądźmy innowacyjni, starajmy się to robić, nawet przy pomocy tak prostej technologii, jak wysyłanie czegokolwiek do stratosfery. To jest naprawdę bardzo proste, nie bójmy się tego robić, poczytajmy w internecie, po prostu bądźmy innowacyjni.
A czy ludzie, którzy zajmują się tym bliskim kosmosem, mogą już w tej chwili na tym etapie swojej działalności pochwalić się jakimiś osiągnięciami, czy to innowacyjnymi, czy technologicznymi?
Tak, dlatego że między innymi efektem eksperymentów z lat poprzednich jest na przykład rozwój takich habitatów znajdujących się na Ziemi, które symulują i pozwalają przygotowywać się na przykład do tej właśnie wspomnianej wcześniej ekspedycji na Marsa. Studenci, ale nie tylko ludzie związani z nauką mogą dzięki temu eksperymentować w warunkach stworzonych na Ziemi i technologia, która jest tam wykorzystywana, wcześniej była testowana właśnie w ramach misji, które realizowaliśmy w latach poprzednich.
Czy istnieje definicja near space? Czy można to jakoś sparametryzować?
Ja myślę, że moglibyśmy pokusić się, ale to chyba fajnie, żeby każdy tak naprawdę zdefiniował sobie to troszeczkę tak, jak chciałby rozumieć. I dla jednych to będzie już obszar zaczynający się metr, dwa ponad powierzchnią Ziemi, dla innych to będzie dopiero te właśnie 17, 18, 19 tysięcy metrów, gdzie tak naprawdę bywają tylko astronauci, lecący właśnie w stronę kosmosu. Bo to jest ta granica, kiedy już piloci samolotów wojskowych wyżej nie latają, albo my nie wiemy o tym, że latają. I to jest to miejsce dla tych takich bardziej zaawansowanych, na pewno ta przestrzeń, tak, czyli powyżej 17 tysięcy metrów, ale myślę, że tak naprawdę traktujmy to jako już każdą część atmosfery, która znajduje się po prostu powyżej Ziemi.
No dobrze, ale powiedzieliśmy, gdzie się zaczyna, a gdzie się kończy?
No właśnie, to też jest bardzo dobre pytanie, bo tutaj na pewno sięgnąć należałoby do definicji, gdzie zaczyna się prawdziwy kosmos i to jest ta granica 100 kilometrów i myślę, że tak naprawdę to jeśli chcielibyśmy tak pójść bardzo encyklopedycznie, no to powinniśmy powiedzieć, że to jest ten obszar, który się kończy na tych 100 kilometrach i zaczyna się wtedy prawdziwy kosmos.
No to sfera jest całkiem spora, ta sfera eksploracji. To jest ta przestrzeń, w której do tej pory niewielu ludzi bywało, dlatego głównie wysyłamy tam balony stratosferyczne, statki, automatykę, to wszystko, co pozwala nam rejestrować, czy to dane atmosferyczne, czy pozaatmosferyczne, prowadzić eksperymenty. Czy w jakiś sposób staracie się, macie możliwość w ogóle wykorzystywania komercyjnego waszej działalności?
Powiem szczerze, że do tej pory nie mieliśmy okazji jakby, czy nawet pomysłu na to, żeby komercjalizować to, co w wyniku naszych misji powstaje. Raczej oddajemy się z pasją temu, żeby organizować takie misje, natomiast pozostawiamy pozostałym osobom zainteresowanym jakby czerpanie z tego tutaj i realizowanie swoich jakichś pomysłów.
Czyli na razie jakaś wielka światowa marka nie zwróciła się do was, żeby umieścić jej baner na tle krzywizny Ziemi.
No myślę, że Piotrze, że możemy tutaj zaapelować, że gdyby była taka globalna marka, to zapraszamy do współpracy.
Na sobotniej konferencji w Toruniu pojawiło się kilku prelegentów, z których wystąpieniami wiążecie duże nadzieje.
Oczywiście mieliśmy trzech specjalnych gości, między innymi był to Mats Wilson z Copenhagen Suborbitals, pierwszej i jedynej organizacji, która jest finansowana społecznościowo na świecie, a która ma w swoich planach wysłanie człowieka w przestrzeń okołoziemską. Kolejnym gościem był przedstawiciel polskiej organizacji, Polskiego Towarzystwa Rakietowego. Jakby podobna dziedzina, którą reprezentował kolega z Danii, natomiast tutaj PTR nie ma w założeniach wysłania człowieka, natomiast z sukcesem realizuje coraz wyższe loty przy pomocy zupełnie amatorskiej technologii. I kolejnym gościem była przesympatyczna Holenderka Esme, która reprezentuje Uniwersytet w Delft i organizację studencką, która w zasadzie w tej chwili dzierży w rękach zwycięski puchar, jeśli chodzi o wysokość osiągniętą przy pomocy amatorskiej rakiety, bo jest to 22 tysiące metrów. Jeśli spojrzeć na to, że rakieta skonstruowana przez studentów, to myślę, że to jest ogromny sukces.
A osiągnięcie Polskiego Towarzystwa Rakietowego to jaki rekord?
A już mówię, jest to 12 tysięcy metrów, więc przed kolegami jeszcze troszeczkę pracy, natomiast regularnie, chociażby z poligonu w Toruniu, startują swoimi rakietami i myślę, że niedługo również osiągną ten pułap 22 tysięcy.
To może warto byłoby wrócić do myśli rozwijanej kiedyś w ramach programu Meteor, który z powodów politycznych został niestety zatrzymany w latach 70. minionego stulecia, bo nasi inżynierowie zdaje się wtedy sięgali już granic kosmosu, 100 kilometrów, prawda?
To prawda, niestety często zapominamy o tym, że o mało co, ale byśmy byli wiodącym na świecie przedstawicielem, jeśli chodzi o rozwój technologii kosmicznej. Bardzo szkoda.
A szukacie takich kontaktów z tymi inżynierami, którzy jeszcze mogliby wam służyć jakąś radą, pomocą?
Powiem szczerze, że technologia poszła tak mocno do przodu, że myślę, że jedynie w takim charakterze jakby historycznym i z chęcią podziękowania im za ten wkład w rozwój, natomiast myślę, że technologia poszła tak mocno do przodu, że trzeba korzystać raczej z tych bieżących rozwiązań.
Maćku, stoisz także za projektem Toruński Rekord Wysokości. Od tego zresztą zaczęła się nasza znajomość. To może spróbujmy zaktualizować, jak to teraz wygląda.
Oczywiście, to już było kilka lat temu, od tamtego czasu, od naszego lotu z Golubia do Brzynia minęło już kilka lat, natomiast obecnie rekord wysokości w Polsce, może nie w Toruniu, ale w Polsce, bo my też nie zawsze startujemy z Torunia, jest w rękach kolegi Tomasza Brola z Gliwic, który osiągnął wysokość 42 tysięcy metrów. Bardzo ładna już wysokość i no myślę, że warto by było, abyśmy wkrótce poczynili wszystko, żeby pobić ten rekord.
42 kilometry. Stamtąd na pewno już widać czerń kosmosu.
Absolutnie. Jestem przekonany. Mało tego, widziałem zdjęcia.
A zdjęcia do obejrzenia w witrynie Radia Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl. Maciej Jakimiec, Near Space Conference. Pięknie dziękuję.
Dziękuję serdecznie. You know how
Nowa dziewczyna w naszym gwiezdnym miasteczku nazywa się Natalia Moskal. Proszę szukać w dobrych sklepach muzycznych tego właśnie imienia i nazwiska. Natalia Moskal. Singiel pilotujący nazywa się Better Man. A więcej elektropopu jeszcze dziś w Radiu Planet i Komet.
Nocny patrol.
Wiosna to czas na podziwianie niezwykle rzadkiego zjawiska korony pyłkowej. Spośród wielu fenomenów optycznych z udziałem Słońca i Księżyca, korona pyłkowa wyróżnia się tym, że występuje jedynie w czasie intensywnego pylenia roślin przypadającego na kwiecień, maj i czerwiec. Szczególnie faworyzowanym miesiącem jest maj, lecz w tym roku wyjątkowo zimna aura sprawiła, że sezon pylenia dla wielu roślin rozpoczął się nawet z 2-3-tygodniowym opóźnieniem. Warto więc zwrócić uwagę na tegoroczną czerwcową pełnię, dokładnie 9 czerwca, i zapolować na pyłkową koronę, na przykład w pobliżu sosnowego lasu. Zresztą nie trzeba czekać dokładnie do 9 czerwca. Kilka dni przed i kilka po to jest równie dobry czas na śledzenie tego fenomenu. Do podobnego zjawiska dochodzi z udziałem Słońca, krótko po jego wschodzie lub na krótko przed zachodem. A już teraz rozwiniemy temat.
Nocny patrol.
Miłośnicy astronomii bardzo często narzekają, że kiedy Księżyc jest w pełni, to jego blask przeszkadza w obserwacjach. Ale popatrzmy wtedy na sam srebrny glob, bo tutaj też dzieją się różne przedziwne, kolorowe zjawiska. Czyli Księżyc i jego wszystkie korony. Jerzy Rafalski opowiada.
Srebrny glob, mówisz. A latem on wcale nie jest srebrny. Gdy nisko wędruje nad horyzontem, a tak jest przecież latem, generalnie od maja on już tak jakoś niziutko wędruje, szczególnie gdy jest w pełni. No właśnie, no to jest lekko złoty, może nawet czerwonawy, zupełnie jak ze Słońcem. Zachodzące Słońce, wiadomo, musi przebijać swoje promienie przez grube warstwy atmosfery, dlatego czerwienieje i tak dalej, i tak dalej. A Księżyc to samo. Też, gdy nisko jest nad horyzontem, też jest właśnie taki złotawy, czasami pomarańczowy, czasami także spłaszczony, gdy wschodzi, można zaobserwować to zjawisko. A czasami, gdy jest wyżej nad horyzontem, a mamy znowu taką niewyjaśnioną pogodę albo zbliżający się front ciepły, znów możemy zaobserwować na przykład halo, także wokół Księżyca, niekoniecznie wokół Słońca. Już nie tak intensywne, ale też dobrze widoczne. Zachęcam gorąco do obserwacji. Znowu naszą lisią czapę, a więc takie podbarwienie wokół Księżyca. Znowu godne fotografii, bo pięknie to wygląda. Ale można zaobserwować coś jeszcze. Jeszcze kolejną koronę. Koronę pyłkową. Zresztą wokół Słońca też. To jest dopiero ciekawostka, bo właściwie dowiedziałem się o tym kilka lat temu, robiąc zdjęcie i bardzo się zdziwiłem. Okazuje się, że niektórzy lubią robić takie zdjęcia. Gdy widzimy w środku kadru jasny obiekt, Słońce albo Księżyc, przypatrzmy się dookoła. Czasami można zaobserwować jakby kilka kręgów otaczających albo Słońce, albo Księżyc. One są dosyć regularne, ale na pewno nie są ani zjawiskiem halo, ani naszą lisią czapą. Okazuje się, że drobne pyły, jeżeli mają regularne rozmiary, potrafią także zaburzyć bieg światła, czy to księżycowego, czy słonecznego, i utworzyć regularny krąg. A jakie pyłki mają regularne rozmiary? Ano pyłki, ano takie, jakich jest bardzo dużo w maju, w czerwcu, prawda? Wszystko kwitnie i wszystko pyli. Na przykład pyłki sosny. Jeżeli gdzieś tam płyną w naszej atmosferze, no to one mają regularne rozmiary. Słońce albo księżyc je oświetla. Zwróćmy uwagę. W momencie właśnie takiego intensywnego pylenia drzew, a w szczególności gdy jeden gatunek bardzo silnie pyli, zauważmy, że widać taką koronę, taki bardziej regularny krąg, lekko nawet podkolorowany wokół księżyca czy wokół słońca.
Pamiętam twoje zdjęcie właśnie takiej pyłkowej korony, które wywołało i u mnie niemałą sensację, bo w życiu czegoś takiego nie widziałem. To jest w istocie kilka barwnych kręgów tuż obok tarczy, czy to księżycowej, czy to słonecznej, ale też ciekawostką jest to, że nie są to kręgi takie stuprocentowo koncentryczne, tylko one są jakby delikatnie spłaszczone, jakby ich kształt został w jakiś sposób zaburzony. I to także taką koronę pyłkową potrafi odróżnić od na przykład lisiej czapy czy księżycowego halo.
Tak, a jeżeli widzimy jakieś nieregularności, no to już możemy myśleć sobie, że najprawdopodobniej pyłki nie mają dokładnie regularnych kształtów, prawda? One też mogą mieć swój kształt. Jeżeli jest ich bardzo dużo, jeżeli statystycznie na wszystko patrzymy, a one ustawiają się znowu jakoś, no, mniej więcej względem horyzontu, na przykład opadają jak liście, no to wówczas nasza korona też będzie miała jakieś odchylenia od kręgu, tak? Więc za pomocą takich bardzo prostych obserwacji można naprawdę bardzo bardzo dużo wyciągnąć. Podobno fachowcy, patrząc na zachodzące słońce, potrafią nawet określić, jaki rodzaj pyłków w atmosferze dominuje. Na podstawie właśnie tych kręgów, czy są to szersze kręgi, czy mniejsze, potrafią określić rozmiary właśnie tych małych pyłków zawieszonych w atmosferze. Tak więc, jeżeli będziemy chodzili gdzieś po lesie i zobaczymy, no właśnie, znowu te żółte buty, żółte spodnie, albo żółte kałuże, no to wiemy dobrze, że jest wzmożona aktywność pylenia. No, jakieś drzewa pylą, prawda? Zwróćmy uwagę na wygląd Słońca. Być może właśnie zaobserwujemy pyłkową koronę wokół Słońca albo wokół Księżyca.
Otóż i właśnie. A wokół Księżyca możemy tę pyłkową koronę spostrzec, wydaje mi się, znacznie lepiej i znacznie skuteczniej, bo światło Księżyca nas po prostu nie razi, a jeżeli ustawimy aparat i wyzwolimy migawkę na sekundę albo dwie, no to właśnie takie koncentryczne kręgi, chociaż nie idealne, nie w idealnym kształcie, nam się utrwalą. No i też zwróćmy uwagę na to, że jest to zjawisko sezonowe i to tylko teraz, na przełomie wiosny i lata, możemy zapolować na pyłkową koronę, dlatego też gorąco zachęcamy do obserwacji. A zdjęcie korony pyłkowej autorstwa Jerzego Rafalskiego sprzed kilku lat, ten fenomen, który tak bardzo zwrócił naszą uwagę i zawrócił nam w głowach w witrynie Radio Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl, zachęcamy do oglądania.
Tu Radio Planet i Komet.
Więcej na temat optycznych fenomenów z udziałem Słońca i Księżyca w kolejnych wydaniach Radia Planet i Komet, bo jest tych zjawisk całkiem sporo i warto na nie zwrócić uwagę, zwłaszcza teraz na przełomie wiosny i lata. Zatem proszę się szykować na nasze czerwcowe spotkania. Powodzenia na łowach. Na Państwa zdjęcia czekamy pod adresem planety@radiopik.pl.
Astro Raport.
Vista spogląda przez zapyloną zasłonę małego obłoku Magellana. Takiej treści telegram przychodzi z Europejskiego Obserwatorium Południowego, które jak zwykle reprezentuje Krzysztof Czart.
Witam Państwa. Na stronie internetowej Europejskiego Obserwatorium Południowego www.eso.org można zobaczyć takie bardzo ładne zdjęcie i bardzo duże zdjęcie, które ma 1,6 gigapiksela, czyli 43 tysiące na 38 tysięcy pikseli.
Takich aparatów w sklepie nie dostaniemy.
No jeszcze na razie nie. Na tym zdjęciu uwieczniono mały obłok Magellana, czyli taką niewielką galaktykę, sąsiadkę Drogi Mlecznej, oddaloną od nas jakieś 200 tysięcy lat świetnych, czyli w kosmicznej skali bardzo blisko. Dużo, dużo mniejszą niż nasza Droga Mleczna i taką, która jest galaktyką nieregularną. Nasza Droga Mleczna jest galaktyką spiralną, ma ramiona spiralne i jakoś w ten sposób zorganizowaną strukturę, a tam jest to wszystko chaotyczne. I obserwując mały obłok Magellana w takim zakresie dla nas najbardziej naturalnym, czyli w zakresie widzialnym, astronomowie napotykają na taki problem, że w obserwacjach przeszkadza pył międzygwiazdowy. Pewne obiekty są ukryte, jakby za taką kurtyną, możemy to tak obrazowo porównać. Natomiast jeżeli przeniesiemy nasze obserwacje do zakresu fal trochę dłuższych, czyli do podczerwieni, to wtedy sytuacja zaczyna się poprawiać, światło lepiej przenika przez ten pył, jest mniej przez niego rozpraszane i pochłaniane. I takim teleskopem do obserwacji w zakresie podczerwonym w ESO jest instrument o nazwie Vista. Ten teleskop ma 4 metry średnicy, całkiem spory, przeznaczony do tego, żeby fotografować duże obszary nieba z dobrą dokładnością i jakby taką głębokością zdjęć. I dlatego wykonywane są nim tak zwane przeglądy nieba, czyli astronomowie chcą zobaczyć wszystkie obiekty na danym obszarze. Tutaj akurat jednym z przeglądów jest właśnie zaobserwowanie wszystkiego w małym obłoku Magellana.
I jest to, podkreślmy, największa fotografia małego obłoku Magellana, jaką kiedykolwiek stworzono w podczerwieni właśnie. Na tym obrazie widzimy zresztą nie tylko satelitarną galaktykę Drogi Mlecznej, ale coś jeszcze w prawym górnym rogu.
No widzimy tam gromadę gwiazd o nazwie 47 Tucane. Dodatkowo na zdjęciu jeszcze też widzimy trochę różnych innych galaktyk, które są za małym obłokiem Magellana, które na przykład tu przesłaniał.
Dla ciekawostki i porównania możemy powiedzieć, że 47 Tucane, gromada kulista gwiazd, jest dostrzegalna gołym okiem, więc mamy tutaj jakby taką skalę porównawczą, gdybyśmy popatrzyli, będąc na południowej półkuli nieba, bo niestety tylko
stamtąd
są. No właśnie,
z takim zastrzeżeniem, że z Polski niestety tych obiektów nie zobaczymy. Musimy je wybrać na wakacje bardziej na południe. I
I to zdecydowanie bardziej.
No, południe i wtedy mamy szansę.
Niech Państwo ciepło pomyślą o wakacjach w Chile, bo tamtejsze niebo jest przepiękne, przeczyste także przez wiele nocy i możemy dzięki temu podziwiać takie cuda jak Mały Obłok Magellana i 47 Tucane. Oba obiekty dostrzegalne z łatwością gołym okiem.
Właśnie jeszcze może taka mała podpowiedź dla osób, które rzeczywiście będą miały okazję być daleko na południe, bo czasami, gdy się przebywa w tych rejonach świata, to właśnie na niebie są takie dwa obłoczki. Jak nie wiemy, co to jest, to myślimy, że to mogą być chmury, ale to jest właśnie Mały Obłok Magellana i Wielki Obłok Magellana.
To tyle, jeśli chodzi o najnowsze osiągnięcie teleskopu VISTA, a teraz powiemy o innym instrumencie, czy też zespole instrumentów ALMA, bo tutaj Krzysztof Czart ma także do przekazania ciekawostkę.
Czyli teraz przejdźmy z podczerwieni do jeszcze dłuższych fal, do fal o zakresie długości milimetrów i takich poniżej milimetra. Tam obserwuje sieć radioteleskopów ALMA i taką ciekawostką dotyczącą tego instrumentu jest to, iż w ostatnich miesiącach astronomowie mogli składać wnioski obserwacyjne na kolejne cykle obserwacji i liczba złożonych wniosków jest rekordowa, ponad 1700. Czyli 1700 naukowców, zespołów naukowych chciałoby dostać czas obserwacyjny na sieci radioteleskopów ALMA. Oczywiście wszyscy nie dostaną, bo to jest za dużo w stosunku do liczby dni w roku, ale za kilka miesięcy poznamy wyniki, kto dostał czas i czy w tych projektach są polskie projekty.
Trzymamy kciuki, no i słyszymy, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się najlepszy, najbardziej zaawansowany instrument do słuchania wszechświata na świecie. ALMA na płaskowyżu Czachlantor w Europejskim Obserwatorium Południowym, które reprezentuje Krzysztof Czart.
Dziękuję bardzo.
Poczta Radia Planet i Komet.
Planety małpa radiopik.pl. Pod tym adresem piszą Państwo tak. Witam. Zima już prawie zawitała do Australii, więc wcześniej nadchodzi zmierzch i łatwo o zdjęcia. Dzięki Wam zacząłem częściej zadzierać głowę do góry, a tam bardzo wiele ciekawych rzeczy się dzieje. Przesyłam jeszcze ciepłego majowego Jowisza z księżycem w pełni i Sydney na horyzoncie wieczorem 9 maja. Pozdrawiam, Dariusz Mich. Gdyby nie ten list z obrazkowym załącznikiem, nie mielibyśmy pojęcia, dokąd sięga sława Radia Planet i Komet. Pięknie dziękujemy, panie Darku. Zdjęcie do obejrzenia w witrynie Radia Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl. Niezmiennie zachęcamy Państwa do przesyłania efektów własnych astrofotograficznych prób. Planety małpa radiopik.pl. Jesteśmy tak otwarci jak wszechświat. A z wszechświata muzyki Patrycja Zarychta. Artystka, której nazwisko zdążyli już Państwo poznać, z zapowiedzią, że będzie duża płyta. I jest. Album nazywa się Szczęście, a pilotuje go ten oto singiel, Set Me Free.
spadamy na gęsty biały puch. Swobodny każdy ruch, niebieski, a może ziemski cud.
Troszkę bujająco, jak rozbujała się wreszcie wiosna w tej słonecznej, majowej postaci. Patrycja Zarychta, Set Me Free w oprawie Radia Planet i Komet z polskiego Radia PIK.
Radio Planet i Komet pyta i odpowiada.
Ostatnie pytanie brzmiało, co oznacza litera C w nazwie komety?
Ano C to przeciwieństwo literki P. Jeżeli mamy literkę P, czyli okresowa, czyli ona wraca w okolice Słońca. A jeżeli mamy literkę C, to znaczy, że jest nieokresowa, czyli nie wraca. No i cała tajemnica.
Nagrodę zgarnia Dariusz Szczepaniec z Przemyśla. Gratulujemy, pozdrawiamy. I przypominamy, że nagrody fundują Europejskie Obserwatorium Południowe oraz wydawnictwo Multico. A nowa zagadka, panie Jerzy, brzmi...
Nowa zagadka także jest związana z piękną nazwą, Glorią. I tutaj jest nasze pytanie, na czym polega zjawisko Glorii?
Dobre imię dla dziewczynki. A oprócz tego, o co chodzi z tą Glorią w kontekście astronomicznym? Planety małpa radiopik.pl albo Gdańska 48 85 006, Bydgoszcz, Polskie Radio PIK z dopiskiem Radio Planet i Komet. Jesteśmy również pod wciąż nowym adresem w Toruniu, Ślusarska 5 87 100, Toruń.
Tu Astrobaza.
Na zakończenie dzisiejszego Radia Planet i Komet zaproszenie na coroczny Kujawsko-Pomorski Astrofestiwal. W tym roku spotykamy się 10 czerwca w Radziejowie na terenie miejscowego zespołu szkół i placówek. Teren przeuroczy z astrobazą w tle, ma się rozumieć. A co jeszcze warto będzie zobaczyć w Radziejowie? O tym gospodarze miejscowej astrobazy.
Kiedy się patrzy na program, to on jest tak bogaty, że nie da się tego w kilku zdaniach opowiedzieć.
Grzegorz Sobczak, dyrektor zespołu szkół i placówek w Radziejowie.
Najbardziej podoba mi się to, co zaproponowano dla najmłodszych. Zabawa z kolorami nieba, praca przy teleskopach, różne pokazy, animatorzy. No i nie ukrywam, że starsi pewnie będą wyczekiwać na Gwiazdę Wieczoru Natalia Kukulska oraz na inne koncerty, które są przed nami tego dnia.
Jedną z niewątpliwych atrakcji tegorocznego Astrofestiwalu będzie premiera radioteleskopu Radziejów. To jest rzecz niezwykła w skali na pewno ogólnopolskiej. Szkolny radioteleskop. Jego pomysłodawcą jest Janusz Wrzesiński, opiekun miejscowej astrobazy.
2 lata temu mój uczeń oglądał Słońce w zakresie światła widzialnego. Usiedliśmy sobie i pomyśleliśmy sobie, wiemy, że można obserwować już w zakresie całego widma i postanowiliśmy obserwować Słońce w zakresie promieniowania radiowego. Zbudowaliśmy radioteleskop. Pierwsze obserwacje to właśnie obserwacje Słońca. Ciekawe jest to, że już Krzysiu wyznaczył temperaturę fotosfery.
To jeszcze powiedzmy, o kim mówimy, bo powiedzieliśmy Krzysiu, to dopowiedzmy resztę.
Ja mówiłem o Krzysztofie Lisieckim, uczniu klasy trzeciej, o finaliście Olimpiady Astronomicznej w Chorzowie i 3-krotnym laureatem ogólnopolskiego seminarium astronomicznego w Grudziądzu.
Szkolny radioteleskop w Radziejowie będzie miał swoją oficjalną premierę na tegorocznym Astrofestiwalu. Przypomnijmy, 10 czerwca na dziedzińcu, na terenie zespołu szkół i placówek. To będzie wielka atrakcja, tym bardziej, że radioteleskop powstał z komponentów powszechnie dostępnych i tak naprawdę liczył się tutaj przede wszystkim pomysł na wykorzystanie tych podzespołów tak, żeby skutecznie obserwowały Słońce. A nie tylko Słońce będziemy obserwowali, ale również i niebo. Będziemy przyglądali się pogodzie w dziedzinie, której specjalizuje się Sławomir Kieraj, drugi z opiekunów miejscowej astrobazy i który wygłosi na ten temat nawet prelekcję.
No tak, potrafię połączyć swoje dwa zainteresowania, mianowicie jestem geografem i astronomem i te dwie profesje skupiają się właśnie w aspekcie prognozowania pogody. Usłyszymy kompleksową analizę warunków pogodowych w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
Czy twoja prelekcja będzie także swego rodzaju takim instruktażem, samouczkiem rozpoznawania zjawisk, które zapowiadają nadejście tego czy innego typu pogody?
Tak, oczywiście, właśnie na to jest skierowany mój wykład. Poza tym każdy usłyszy, dowie się, jak w prosty, łatwy sposób samodzielnie prognozować pogodę za pomocą chociażby danych zamieszczonych w internecie.
Astrofestiwal Radziejów, 10 dzień czerwca. Musisz tu być.
Wielką atrakcją tego wieczoru będzie mapping show po koncercie Gwiazdy naszego wieczoru. To jest pokaz, o którym nie można nic więcej powiedzieć, jak tylko zaprosić. To trzeba zobaczyć i przeżyć. Jedyne w swoim rodzaju widowisko na obiekcie, nie na ekranie, a na obiekcie naszej astrobazy. Serdecznie zapraszam, będzie się działo dobrze.
Kujawsko-Pomorski Astrofestiwal w Radziejowie 10 czerwca od 16 do północy. Raz jeszcze zapraszam. Jesteśmy, mam nadzieję, umówieni. A relacja z imprezy w kolejnym wydaniu Radia Planet i Komet 12 czerwca. Tymczasem pięknie dziękujemy.
Jerzy Rafalski z Toruńskiego Planetarium.
I Piotr Majewski. Dzisiejsze Radio Planet i Komet zakończymy zaś gwiazdą tegorocznego Astrofestiwalu. Natalia Kukulska, która ostatnio gościnnie pojawiła się u Wojtka Pilichowskiego na koncercie z okazji 25-lecia jego pracy artystycznej Save It for the Rainy Day. Posłuchajmy i nastawmy się na Natalię Kukulską w roli gwiazdy tegorocznego Astrofestiwalu.
Mamy stać wieczorem.